Dzień dobry wieczór Państwu. Dzień dobry wieczór Tobie, Piotrze.
Dzień dobry wieczór Tobie, Marku, i wszystkim słuchaczom.
Zaczynamy Filmotekarium. Brzmi optymistycznie, prawda? I tak samo optymistycznie byłem nastawiony, kiedy włączałem film The Electric State. Łach, miało być widowisko. No i widowisko było. Tylko czy to było widowisko, na jakie się nastawiłem? No nie, to nie było takie widowisko, a o szczegółach za chwilę.
No dokładnie, to powiem Ci, że od paru tygodni to jest bardziej narzekarium niż filmotekarium, bo tak, jak są filmy kiepskie i są filmy takie, wiesz, prawie amatorskie, czasami nawet takie, jak to się mówi, alternatywne, niezależne, no to nam często nie pasują, bo są kiepskie. A jak są takie blockbustery jak Mickey 17 czy Electric State, to też nam nie pasują, bo są z kolei głupie. No cóż, zacznijmy od tego, że pewna platforma na literę N, nie unikniemy jej nazwy, także niech już będzie, że Netflix, obiecała nie wiadomo co, no zachwytom nie było końca. Tutaj bracia Russo, niesamowity scenariusz, niesamowite postaci, niezwykłe efekty, prawda o naszym świecie zawarta w przyjemnym dla oka obrazie dla wszystkich grup wiekowych tak naprawdę. Wydaje mi się jednak, że konfrontacja z rzeczywistością szybko tą produkcję zweryfikowała i trochę niestety pogrzebała. To znaczy się, wiesz, szczerze mówiąc, ale to jest zupełnie taka subiektywna ocena. Kiedy widzisz, że ludzie o jakimś filmie rozmawiają i są artykuły, są teraz są filmy nawet, znaczy filmy, recenzje filmowe na YouTubie, wideoblogi, tak, z recenzjami, kiedy widzisz, że to jakoś się tak no kłębi, że o tym jest mowa, nawet się w mainstreamie coś pojawia, no to znaczy się, że film przykuwa uwagę. Z Electric State'em miało być dobrze. Miało być dobrze. Niestety wyszło tak, że to jest po prostu kolejny film o robotach. Coś a la Chappie, coś a la Transformers, skrzyżowany z Creatorem. Creatora omawialiśmy w ubiegłym roku i tak w rzeczywistości można powiedzieć, że Electric State to jest taki Creator w wersji family friendly. Jeżeli chodzi o inne filmy, które przychodzą do głowy, to nawet Toy Story jakoś się z tym wszystkim kojarzy, bo jeżeli Electric State jakiś jest, to jest na pewno film eklektyczny z przekazem, który każda grupa rozumie na swój sposób. I mamy tam do czynienia z takim zjawiskiem, które się nazywa retrofuturyzmem, czyli rzecz się niby dzieje w bardziej zaawansowanych czasach, w bardziej zaawansowanej rzeczywistości niż nasza, pod pewnymi względami, ale jest to przeszłość i w tym przypadku są to lata 90. No i czego się z tego filmu dowiadujemy na samym początku już, że po nierównej walce między ludźmi a robotami ci drudzy zostają ledwo pokonani, spacyfikowani i zamknięci w czymś w rodzaju obozów na pustkowiu, a powód do tej wojny to był nie taki, jak wiele osób mogło się na początku domyślać, że roboty chciały zdominować ludzkość. Nie, one się zbuntowały, bo musiały, nomen omen, robić i nic z tego nie miały. Mniej więcej na tle takiej narracji o to, że się robotom też należy działka, poznajemy głównych bohaterów tego dzieła.
I tu jest, Piotrze, problem dla mnie, nie z bohaterami, tylko w ogóle z samym dziełem. Otóż ja mam ten zwyczaj, sam nie wiem czy dobry, a że czytam komentarze pod naszymi podcastami. I cóż wyczytałem? No oprócz tego, że jestem podły, bo znęcam się na przykład nad wielkim aktorem w zeszłym odcinku, nad Pattinsonem, no cóż, bo mu zarzucam, że kiedyś w czymś grał i to jest słabe, to poza tym przeczytałem, że no, przeczytałem przy okazji, kiedy z braku laku prezentowaliśmy Predatora, bardzo ciekawą myśl napisał jeden z naszych słuchaczy. Otóż współczesne filmy charakteryzuje to, że praktycznie żaden z nich nie jest normalny. Bo kiedyś kręcono filmy, które nawet jeśli były SF, to one działy się w normalnych warunkach psychologicznych, chciałoby się nawet powiedzieć psychiatrycznych, to w to można było uwierzyć. No, może niekoniecznie w Predatora, ale na przykład w Żołnierzy w dżungli, taką specjalną jednostkę odbijającą, czy też pomagającą różnym ludziom za linią frontu, czy ratujących po prostu tych ludzi, w to można było uwierzyć i to było zrobione z wielkimi szczegółami, ze znajomością rzeczy, nawet z takimi szczegółami jak iskrzenie w określonych momentach różnych urządzeń i tak dalej, i tak dalej. Widać było, że to były filmy dopracowane. Dzisiaj filmy są nienormalne, chciałoby się powiedzieć, na czym to polega. Bo one niby chcą nam opowiadać historię niby normalną, ale tak naprawdę wrzucają szereg dziwnych, a czasami bardzo dziwnych sytuacji. I film, o którym dzisiaj rozmawiamy, taki właśnie jest. Niby chciałby być normalny, opowiadać historię, z tym, że bardzo szybko i później dosyć konsekwentnie wrzuca różne takie wątki, które są trudne do przełknięcia w kategorii normalność. Tam dziwność jest na porządku dziennym, ale nie taka dziwność, jakiej spodziewamy się w filmie sci-fi-owym, tylko dziwność zachowań, dziwność obyczajów. Słowo dziwność nie pasuje, to jest raczej, no dobrze, użyję tego słowa, kuriozalność niektórych zachowań, niektórych sytuacji tworzonych przez scenarzystów. To jest troszeczkę tak, proszę Państwa, i jeśli pamiętacie Państwo wielkie dzieło zeszłoroczne Rebel Moon, tam też było dziwnie, bo zamiast dostać film przygodowy, trochę naśladujący wielkie hity kosmicznych różnych bitew i tak dalej, dostaliśmy dzieło, w którym no, czuliśmy, że coś jest popaprane. I troszeczkę jest tak z The Electric State, bo niby tu jest sytuacja, gdzie siostra poszukuje brata, musi przezwyciężyć ileś tam trudności. No film drogi oczywiście, pojawiają się sympatyczne lub mniej sympatyczne roboty, ale to wszystko jest, chciałoby się powiedzieć, umowne. Niby mamy się domyślać, że chodzi o coś innego, ale jak się tak dobrze poskrobie, to się okazuje, że niekoniecznie o coś innego, a może w ogóle o nic nie chodzi, tylko żeby dostarczyć rozrywki, ale jeśli film skupia się tylko na tym, żeby dostarczyć rozrywki, to bardzo często schodzi na manowce, błądzi, bo rozrywka dla rozrywki nie zawsze wychodzi. Jeśli za tym nie stoi jakaś myśl, to nie musi być myśl głęboka. To może być chociażby myśl o tym, że historia powinna być opowiedziana w taki sposób, żeby wciągnęła, a poza tym musi to być historia, w której jest wynikanie, to znaczy coś wynika z czegoś. Historia filmowa to nie jest odbicie życia, że pewne rzeczy są niekonsekwentne, że coś się dzieje, a później się dziać przestaje, że pewne wątki są zawieszane albo marginalizowane. Nie. Historia filmowa wtedy wydaje nam się wciągająca i taka porywająca, kiedy jest robiona według pewnego schematu, niespecjalnie tajnego, ale jednak schematu. On paradoksalnie ten schemat ma szereg różnych możliwości, więc aż tak bardzo schematyczny, jak to się nam w głowie jawi, często słyszymy słowo schemat, no to musi być coś słabego. Nie, ten hollywoodzki schemat praktykowany przez dziesięciolecia, on się sprawdzał, a w pewnym momencie reformatorzy kina postanowili od tego schematu odejść i serwują nam właśnie takie rycki, cycki, placki, pod tytułem baśń o robotach, bo to właściwie w pewnym momencie zaczyna być baśń, że tam jakiegoś czerwonego kapturka nie wstawili, to się dziwię, bo właściwie tylko tego brakowało, żeby tam się czerwony kapturek pojawił. Nie wiem, to jest jakaś taka baśń, która po pierwsze nie wciąga, ma być groźna chwilami, to przypomnę, tam jest taki gość, który poluje na na tych, których podobno mamy lubić, a niech specjalnie ich lubimy, to trudno, ale on jest bardzo groźny. Oczywiście przechodzi metamorfozę, no tak pod koniec, bo to zawsze pod koniec dobrze jest przejść jakąś metamorfozę. Dlaczego ja tak nawijam? Chciałbym Państwu po prostu nieudolnie, ale pokazać, że ten film to jest groch z kapustą. Tam jest wszystko. Przewidywalność wątków, które Państwo obejrzycie na ekranie, jest zadziwiająca. Sam byłem zdziwiony, że aż taki genialny jestem, że wiem, co się za chwilę stanie. No niestety, rozwiałem swoje własne radości, bo po krótkiej analizie wyszło, że ten film po prostu jest przewidywalny. Jest to film, który w ogóle nie jest oryginalny. Te postacie, które się tam pojawiają, też oryginalne nie są. Bohaterowie są schematyczni. No cóż, no nie wiem, co jeszcze gorszego mógłbym o tym filmie powiedzieć. Daj mi, Piotrze, trochę oddechu, powiedz coś równie nieprzychylnego, a ja się zastanowię w skrytości i za chwilę wystąpię z nową porcją. Jedni powiedzą, że oszczerstw, a drudzy powiedzą, że szczerej prawdy.
Tak, problem z Electric State jest taki, że tutaj nie da się za dużo powiedzieć, bo wspomniałeś Rebel Moona, to jest bardzo dobry przykład. Po raz kolejny nam Netflix serwuje taki zlepek gatunkowo-wątkowy, przy czym tu jest zachowany pewien paradoks, czyli wersja wizualna tego filmu to jest jedno, to się da oglądać jakoś tak, no, żeby się patrzeć na przykład i że tam oni fiku-miku robią, ale jest też wersja dramatyczna, która jest no właśnie dramatyczna. Mówiąc krótko, film jest ładny, ale jest płytki niesamowicie. I takim dużym błędem jest to, że w pierwszych minutach mamy już wyraźnie zaznaczone, że to będzie albo film familijny, albo film dla dzieci, albo film bardzo naiwny. I szczerze mówiąc, ja nie jestem fanem takiego kina i kiedy ktoś mówi, że będzie dobre sci-fi, a dostajemy coś takiego, to rozczarowanie niestety bierze górę. Pierwsze wrażenie jest moim zdaniem bardzo ważne, a tutaj tak, po pierwsze wrażenie jest tego rodzaju, iż mamy do czynienia z produkcją gdzieś na pograniczu, tak? Nie wiem, nie potrafiłem się już pozbyć tego niesmaku, który pozostał mi po samym początku. Ogólnie to tak, wiesz, dzisiaj młodzi ludzie są od początku w sumie w kontakcie z fantastyką, głównie przez gry i filmy animowane. Pytanie, skoro to jest film familijny, film z przekazem, no to co on ma zaszczepić takiemu młodemu człowiekowi, do którego jest skierowany? Możemy sobie poszukać teraz w głowie. No, tyle się mówi przecież o robotach. Widzimy już nawet próby stworzenia takich funkcjonalnych androidów. Natomiast tu wydźwięk jest taki, że robot też człowiek, że robotowi się należy. To jest takie samo przesłanie, jakie było w Creatorze, w Stwórcy. Identyczne i trochę zbyt daleko idące moim zdaniem, bo twórcy filmu Electric State chcą być święci od papieża i nadają prawa robotom już od samego początku. Mówią, że jest źle, bo roboty muszą robić. Ja tak jakoś zobaczyłem tam nawiązania do idei rewolucyjnych nawet, tak? Te roboty się buntują jak robotnicy i okej. Okay. Natomiast nie, to skręca potem w zupełnie inną stronę. I po tych pierwszych scenach, które może nawet ratują niektóre tam przebitki, kiedy widzimy, jak te roboty się miotają, jak próbują niszczyć różnego rodzaju symbole i zabytki i tak dalej, to niestety się rozłazi. Rozłazi się i dochodzę do takiego smutnego wniosku, że za każdym razem, gdy, nie wiem, podchodzimy do filmu z robotami w roli głównej, pojawia się duży problem. To znaczy, mnie jako widza i mniemam, że wielu z was też, takie filmy rzadko zaskakują. To znaczy, kiedy się robi dobry film o robotach, dzisiaj, no to scenarzyści się muszą wysilić podwójnie. Tutaj jakieś ładne sceny, sugestywne przedstawienie robotów to nie wystarczy, bo bardzo łatwo wpada się w pułapkę przewidywalności i sztampowości. No bo co może zrobić robot, tak? No zbuntować się na przykład. Niestety Electric State nie wnosi nam do wizji nic nowatorskiego. Mamy tam uczłowieczone, niekiedy groteskowe maszyny o ludzkich cechach, tylko to też nie jest tak, że jeżeli ktoś tego nie widział, to powiem, że no to są po prostu bajkowe roboty. Jakby nie było, to Chappie, który był, to mi podpada właśnie pod te filmy Disneya tam, o tych mówiących samochodach, gadające lokomotywy z jakichś bajek, to dla mnie jest na tym poziomie, tak? I niestety po raz kolejny się okazuje, że film o robotach, żeby zrobić, to trzeba mieć w głowie i nie tylko. Electric State jest ponadto nudne, to znaczy się ja nawet zacząłem się zastanawiać, gdyby to była inna historia osadzona w tych realiach, to może by było lepiej, może by było bardziej zaskakująco. No tutaj niestety to nie jest kino dla koneserów science fiction. Spotkałem się z takimi opiniami, że to jest na przykład film o złomowisku, o estetyce złomowiska, zrobiony za kilkaset milionów dolarów, bo o kosztach wyprodukowania Electric State'u mówiło się bardzo dużo. A taka druga rzecz, o której się często słyszy, Marku, i o której się czyta często, jeżeli idzie o na przykład komentarze widzów, to są też słowa krytyki wobec głównej roli żeńskiej w tym filmie.
No tak, bo mamy bohaterkę serialu, która miała się sprawdzić i pociągnąć tenże film. Moim zdaniem wypadła tak sobie główna bohaterka. Moim zdaniem nie uciągnęła tej roli. No ale kimże ja jestem, żeby się wypowiadać o czyimś aktorstwie? Niech będzie, że się nie znam. W każdym razie bohaterka mnie nie porwała. Ale ja mam większy zarzut w stosunku do tego filmu. Otóż to jest film o niczym w sposób podwójny o niczym. Po pierwsze dlatego, że ta historia jest, jak już mówiłem, przewidywalna, a przez to nudna. Ale on jest o niczym z jeszcze jednego powodu. Otóż mówi się w tym filmie o czymś, czego nie ma, czego nawet nie powinno być. Mówi się o wspomnianych przez ciebie, Piotrze, prawach robotów. To tak jakbyście państwo dawali prawa młotkowi, którego używacie, czy też pile, nawet niech będzie łańcuchowa, której musieliście użyć, żeby coś wyciąć, drzewko na przykład. No nie, no czy te narzędzia mają jakieś prawa? No nie, nie mają i nawet mieć nie powinny. Czy roboty to jest coś innego? No ktoś powie, ale przecież to były świadome roboty te w tym filmie. No być może, o tym za chwilę. Najpierw powiedzmy sobie teoretycznie. Gdyby rzeczywiście tak kiedyś w historii się zdarzyło, w przyszłości mniej lub bardziej odległej, że nasze twory, jakieś takie robocio AI-owe twory zyskałyby coś na kształt świadomości. Inna sprawa, jakbyśmy tę świadomość mieli sprawdzać, że ona rzeczywiście istnieje, ale to już jest problem natury filozoficznej. Ale załóżmy, że rzeczywiście uzyskałyby coś na kształt świadomości. To wtedy można by się zastanawiać, jak to z tymi prawami. Natomiast dawanie praw algorytmom, które napędzają blaszanki, bo w tym filmie głównie blaszanki są takie robocie, no to już jest wariactwo czystej wody, bo w tej alternatywnej rzeczywistości, w której po wojnie między ludźmi a robotami część maszyn domaga się równouprawnienia, no to rzeczywiście jest tak, jakby się domagała równouprawnienia wasza pralka albo lodówka. Nie ma powodu i taki bunt należałoby z całą surowością zwalczyć. Zapowiedziałem jednak głębszą, no trudno mówić o analizie, głębsze wejście w tematykę tego filmu. Otóż okazuje się, że te alternatywne lata 90., one się różnią od naszych, bo te roboty, tu możemy zakładać, że tak sobie scenarzysta wymyślił, one mają właśnie tę świadomość, o której wspomniałem. Tylko pytam się, skąd one je mają, skoro my w latach, no w tej chwili w trzecim dziesięcioleciu XXI wieku, dalej takich robotów, przynajmniej oficjalnie robotów, takiej świadomości sztucznej nie byliśmy w stanie skonstruować. Bo umówmy się, to co nam się sprzedaje w postaci AI, z którego korzystają, mam wrażenie, dzisiaj wszyscy, jak nie w formie pisemnej, to w formie obrazkowej czy filmowej, to nie ma nic wspólnego ze świadomością. Zatem skąd w tym filmie w 90-tych latach pojawiły się roboty ze świadomością? Tam mamy retrospekcję, z której dowiadujemy się, że rzecz sięgała no lat 50. Walta Disneya i w ogóle, i w szczególe. Oczywiście chętnie w to wierzę, natomiast jakbyśmy nie czarowali rzeczywistości, to możliwości techniczne, technologiczne tamtych czasów, obojętnie czy to jest nasza nitka czasowa, czy tamtejsza nitka czasowa, tamtejsza, nic nie wskazuje, żeby w tamtejszej nitce czasowej było coś tak radykalnie innego, co usprawiedliwiałoby istnienie samoświadomych robotów w latach 90. Naprawdę, scenarzyści nie wysilili się i nie dali nam choćby cienia, jakiejś, nie dali nam przesłanki żadnej, żebyśmy w to uwierzyli. No więc po prostu przyjmujemy rzecz tak, no powiedzieli, to znaczy się tak jest. Więc to jest taka nielogiczność, która kłuje w oczy. A poza tym zastanawiam się, w jakim celu któryś z kolei film zaczyna nas czarować tym, że trzeba nadać naszym narzędziom prawa. Bo ja rozumiem, że w tej chwili jest silny ruch, który różnym elementom nas otaczającym chce nadawać prawa. Z niektórymi się zgadzam bardziej, z niektórymi mniej. Zawsze dziwi mnie, jeśli usiłuje się inne elementy naszego świata zrównać z nami, z człowiekiem. Ale to nad tym można dyskutować. Ja wcale nie twierdzę, że muszę mieć rację. Natomiast to mnie jakoś tam zastanawia. Chętnie bym podjął tego rodzaju dyskusję, tylko problem polega na tym, że bardzo wielu ludzi nie chce dyskutować. Oni wiedzą. Oni wiedzą, że jest tak i tak i trzeba zrobić. Okej. I zastanawiam się, czy ten film nie jest taką rewolucją bez rewolucji, to znaczy przygotowaniem wszystkich, że naszym młotkom, naszym piłom, naszym lodówkom, pralkom i wszystkim innym trzeba nadać prawa. No bo przecież rozwój internetu, ten osławiony internet rzeczy, pamiętacie Państwo, jak szalały środki masowego przekazu, jak to będzie fajnie, jak to wszystko będzie do nas gadać, będzie z nami jakieś konwersacje przeprowadzać, telewizor, lodówka sama będzie działała, bo będzie wiedziała, co zamówić, w ogóle wszystko się będzie działo, będzie sobie można do snu pogadać ze swoją lodówką, a jak nie z lodówką, to z telefonem, no z czym Państwo będziecie chcieli. Wszystko fajnie i to być może nawet będzie bardzo użyteczne. Tylko zadajmy sobie jedno pytanie. Czy jeśli gadam ze sztuczną inteligencją w swoim telefonie, czy w swoim komputerze, to oznacza, jeśli nawet się nieźle bawię przy tej rozmowie, przy tej konwersacji, jeśli nawet ona inspiruje mnie do różnych ciekawych działań natury, powiedzmy, twórczej, to w dalszym ciągu nie zmienia nic w takim podejściu, w takim pytaniu, czy to oznacza, że tej sztucznej inteligencji należy nadać jakieś prawa? No przypuszczam, że wątpię. W ogóle problem jest, muszę uważać na algorytm, bo się zaraz zacznę brzydko wyrażać, ale on jest, sami Państwo wiecie, z czego wyciągnięty, z jakiej części ciała. No niestety, serwuje się nam pseudo problemy, pseudo jakieś rozważania filozoficzne, które mają z naszą rzeczywistością tyle wspólnego, co nic. Chyba, że my pod te roboty, które obserwujemy w filmie, zaczniemy podstawiać jakieś elementy, które dobrze znamy. A przecież doskonale wiemy o tej rewolucji, czy też jak to inaczej nazwiemy, woke'owej w Stanach Zjednoczonych, o tych różnych innych rewolucjach kulturowo, obyczajowo, można tu jeszcze wiele namnożyć tego, które w Stanach Zjednoczonych się wydarzały, no być może to jest echo tamtych rewolucji, I nie należy na ten film patrzeć jako na film o robotach, tylko na film o mniejszościach, które domagają się swoich praw. No dobrze, to jeżeli pójdziemy tak głęboko i zaczniemy na ten temat jakieś snuć rozważania, chociaż ja niechętnie akurat, no ale powiedzmy, że zaczniemy, to nie serwujmy tego jako film familijny. Zróbmy film rozważający to, co tam komu w duszy gra. Ja bym tego filmu w ogóle wtedy nie oglądał, a tak nas się kusi. Pokażemy wam fajny film familijny i przemycimy wam odrobinę trucizny, która może was nie zabije, ale namiesza wam w głowach. Jeśli z taką intencją ten film był robiony, no to tym bardziej nie należy go oglądać. Nie, wycofuję się. Obejrzyjcie go państwo tylko ze świadomością, po co się ludziom miesza w głowach po prostu. Trochę się wzburzyłem, ale ten film chyba nawet na takie wzburzenie nie zasługuje, bo to jest film, tak jak powiedziałem, przewidywalny, nudnawy, do bólu po prostu powielający pewne schematy, które w popkulturze istnieją i temu nie pomoże nawet to, że się w pewnym momencie podczas bitwy wielkiej, która się rozgrywa, że puszcza się z ofu cwałujące walkirie i Wagner, wiecie, przygrywa do tego wszystkiego. No w tym momencie już mi aż skrzypnęła żuchwa na zawiasach, bo nie wiedziałem, co będzie dalej, co oni jeszcze wymyślą. Jak już Wagnera i walkirie wprzęgli ten film, to za chwilę, nie wiem, no pozostawiam państwa wyobraźni, co by się jeszcze mogło zdarzyć.
Ja muszę tylko przyznać się, albo inaczej, muszę zrewidować swoje poglądy sprzed kilku odcinków, no i jednocześnie się przyznać do błędu, że sci-fi w kinie wychodzi tylko wtedy, kiedy mamy do czynienia z filmem drogim, bo tylko wtedy można pokazać coś nowego, monumentalnego i tak dalej. No i niestety tak nie jest. Drugi raz pod rząd w programie udowadniamy, że duże pieniądze nie wpływają na to, że coś jest przyswajalne, bo o ile Mickey 17 oglądany przed tygodniem, to było, no jednak to było sci-fi w jakimś stopniu, tak? Electric State, no to jest niestrawne, ja ten film odradzam z całym sercem. Przepalono te $300 milionów na film, gdzie głównym robotycznym bohaterem jest robot Orzech i chyba robot Piłka albo Lalka, nie wiem jak to nazwać nawet. I zastanawia mnie jedno, wiesz, bo jakby nie patrzeć, to Creator był filmem bardzo, bardzo podobnym, pewnie równie drogim, i Electric State to jest zasadniczo to samo, tylko dla młodszych widzów. Oba te filmy były równie głupie, równie ładnie zrobione, tylko że Creator to miał jeszcze jakieś tam ambicje do tego, żeby posiadać fabułę. W pewnym momencie ta fabuła się tak jakby rozrosła strasznie i on miał już takie zapędy nawet monumentalne, że to prawie epickie miało być, wyszło śmiesznie, no ale było. Oba te filmy mają też głęboką podbudowę ideologiczną, o której już powiedzieliśmy, że robot też człowiek, ale chyba na koniec powtórzę wniosek, który już padł, że kino sci-fi, jeżeli idzie o roboty, ono utknęło gdzieś między wizją robot-morderca, a robotowi się należy. Owszem, są takie obrazy, są takie filmy, jak na przykład omawiany niedawno film o tej dziewczynie robocie do wynajęcia. Tu był jakiś pomysł i chociaż to było w pewnym momencie już przewidywalne, to pomysł był. Było w pewnym momencie zaskoczenie. A tutaj zasadniczo w kilkudziesięciu pierwszych sekundach już wiemy, o czym to będzie. Wiemy, czym się to skończy. Czy te wyświechtane pomysły, bunt maszyn, współistnienie z robotami, nawet transhumanizm, czy to jest warte ciągnięcia? Może jest. Może jest, dlatego że z drugiej strony kino nam tak te pomysły, te koncepcje już tak naprawdę oswoiło, że kiedy one, po prostu kiedy roboty się zaczną robić groźne, to my będziemy na to patrzeć właśnie z perspektywy kina, że tam android, dupoid, znowu jakieś smuty, znowu nas będą tutaj przejmować i podbijać. My może wtedy nie dostrzeżemy zagrożeń, które po prostu z tego wynikają. To był oczywiście żart, chyba, ale już tak na koniec, nie polecam Electric State'u. Nie wiem, po co takie filmy powstają, nie wiem, dlaczego płaci się tyle pieniędzy za stworzenie filmu, o którym znowu nikt nie będzie mówił. I już Netflix miał nauczkę z Rebel Moonem, bo te filmy, jeżeli chodzi o pewne schematy, pewne cechy, one są podobne. One oczywiście nie są o tym samym, ale są takie, są, no, były takie eklektyczne, tak, były posklejane z różnych wątków. Znowu nie wyszło. Niestety, miało być fajnie, wyszło kiepsko. Jeszcze, Marku, jakbym chciał, wiesz, ciągnąć tą listę nieudanych filmów o robotach, to był przecież ten polski film sci-fi, zapomniałem już tytułu. Tego było naprawdę dużo i szczerze mówiąc, musiał się będę przełamać mocno, żeby kolejny film fantastyczno-naukowy, gdzie nam zostanie pokazana jakaś niesamowita wizja współistnienia z robotami, obejrzeć. Będę się musiał naprawdę mocno znieczulić, żeby to zrobić. I na pewno nie będzie to, ale to mówię apriorycznie, dla mnie przyjemność, bo po prostu, no ja będę już wiedział, o co w tym filmie chodzi. Także Creator, Electric State, w sumie to samo, dla różnych grup wiekowych, roboty, nie do roboty, tylko roboty na piedestał. No tylko dlaczego? Dlaczego? Pominę resztę milczeniem.
Miałem się już nie odzywać, ale coś jeszcze mi się nasunęło w trakcie tego, kiedy mówiłeś. Otóż, proszę Państwa, no mam takie nieodparte wrażenie, że temat, który kiedyś był istotny filozoficznie, czyli rozważanie, kiedy zaczyna się świadomość, kiedy zaczyna się ktoś, tak, kiedy zaczyna się ktoś, kto może być, mógłby być partnerem człowieka w rozwiązywaniu problemów tego świata, taki problem filozoficzny, który Lem rozwałkowywał w Golemie, rozwałkowywał to w sposób, który niektórych usypiał, ale jednak rozwałkowywał, rozwarstwiał temat i myślę, że mocno analizował, to ten temat trafił pod strzechę, ale trafił do ludzi, którzy byli kompletnie albo są kompletnie nieprzygotowani do stworzenia atrakcyjnej fabuły na bazie ciężkich, bo ciężkich, a właściwie głębokich, nieciężkich przemyśleń. Nie są w stanie stworzyć z jednej strony zajmującej historii, z drugiej strony historii o pewnej głębi. W związku z tym trochę nam lansują historię Pinokia, bo z czymś takim można to porównać, historię Pinokia, a właściwie rozmnożonego Pinokia, takich robocików, które chciałyby być ludźmi, ale nimi nie są, ale bardzo chcą. To nie jest istota problemu, który gdzieś tam na pograniczu tego filmu, czy na pograniczach może bardziej, gdzieś tam przemyka. To w ogóle jakby scenarzyści problemu nie dostrzegają. Oni chcą nam opowiedzieć historię, ale nawet tu się nie sprawdzają, bo opowiadają nam historię dosyć absurdalną. Trochę szkoda tych ponad 300 milionów dolarów, bo to zostało, tak jak Piotr powiedział, przepalone i już nic z tego nie zwróci, a tyle fajnych filmów mogło powstać.